Czytamy Księgę Ezechiela, 37 rozdział, od pierwszego wiersza. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem: Wszechmogący, wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmogący Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało, i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie: Prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu: Tak mówi Wszechmogący Pan. Przyjdź, ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni: Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im: Tak mówi Wszechmogący Pan. Oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że ja jestem Pan, który otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i tchnę w was moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie, i osadzę was w waszej ziemi, i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Na początku chcę powiedzieć jeszcze jedną myśl dotyczącą Słowa Bożego. Chciałbym, żebyśmy byli świadomi, że słowo, które zwiastujemy, nie jest naszą własnością. Słowo, które ja zwiastuję, nie jest moją własnością. To nie jest własność pastora, to nie jest własność kogokolwiek, kto zwiastuje, ale to jest Boże Słowo. I Izajasz już powiedział bardzo dawno temu, że gdy posyła na ziemię Bóg Słowo, to zawsze posyła je tak, ażeby ono pomyślnie wykonało swoją pracę. I tak naprawdę to jedynie Bóg ma moc sprawić, że każde słowo, które wypowie, może dokonać wielkiego dzieła w życiu człowieka. Dlatego, że wraz z Bożym Słowem, które Bóg wypowiada, podąża za tym Słowem moc Ducha Świętego. I to właśnie ta moc sprawia, że nagle Boże Słowo staje się czymś niezwykle ważnym w życiu tego, który chce je wykonywać. Dlatego zastanawiamy się nad wieloma ważnymi sprawami, które dotyczą zboru, które dotyczą Kościoła Jezusa Chrystusa. Ta historia, którą przeczytaliśmy, Prorok wypowiedział je do Izraela. Ale to samo słowo ma także moc i nieraz zostało posłane nie tylko do Izraela wtedy, kiedy żył Ezechiel, ale na przestrzeni wieków to samo słowo wysyłane było z nieba do innych narodów. Także to samo słowo nieraz zostało wysyłane z nieba do Kościoła, który przez wieki jest na tej ziemi. I także to samo słowo wiele razy wysyłane było z nieba od Boga do pojedynczego człowieka. I ono miało na celu wykonać swoje zadanie i wiele razy wykonywało. Ja chciałbym dzisiaj, ja nie będę tego całego zdarzenia dokładnie dzisiaj jak gdyby analizował, ale chciałbym tylko na dwie albo trzy rzeczy zwrócić uwagę, które w tym fragmencie zostało zapisane. I chcę powiedzieć, że jesteśmy zainteresowani tym, ażeby Boża chwała, żeby Boża obecność, żeby działanie Ducha Świętego, żeby Boże życie przybywało w Kościele. Żeby to nie był martwy Kościół, żeby to nie była religia, ale żeby było to miejsce, w którym jest prawdziwe życie. I to jest możliwe. To jest możliwe tak długo, jak długo na tej ziemi będzie przebywał Duch Święty. To jest możliwe, dlatego że On ma moc to sprawić. I dlatego powiedzieliśmy już, że jedną z ważnych rzeczy jest to, ażeby człowiek trwał w społeczności z Bogiem. Powiedzieliśmy, że jeżeli chcemy żyć dla Boga, jeżeli chcemy doświadczać Bożego błogosławieństwa i Bożego pokoju, to powinniśmy żyć z Bogiem i powinniśmy trwać w społeczności z Nim. Chodzi o to, ażebyśmy trwali w społeczności z Bogiem, żeby On przebywał w nas, żeby Jego Słowo trwało w nas, a wtedy przyniesiemy nie tylko wiele owocu, ale będziemy doznawać wielkiego Bożego błogosławieństwa. Ostatnie moje zwiastowanie poświęciłem temu, ażeby powiedzieć, że tak naprawdę kiedyś Bóg zawarł przymierze ze swoim Synem Jezusem Chrystusem. Bóg z Jezusem Chrystusem zawarł wieczne przymierze i my dzisiaj byliśmy świadkami i uczestnikami tego przymierza. Chciałbym zaznaczyć, żeby to przymierze przetrwało i nigdy nie zostało zerwane, żeby przetrwało poprzez wiele burz, jakie nawiedzą ziemię i Bóg o tym wiedział, to musiał zawrzeć to z kimś, kto jest pewny, kto jest nienaruszony, kto nigdy tego przymierza nie złamie. I Bóg doskonale wiedział, że człowiek nie będzie w stanie tego przymierza dotrzymać. I dlatego Bóg zawarł przymierze ze swoim Synem. I to przymierze ma moc i ono nigdy nie zostanie zerwane i ono zawsze będzie trwać i każdy, kto do tego przymierza zostanie zaproszony, będzie miał wielką łaskę i wielkie Boże błogosławieństwo. Dalej, w tym zwiastowaniu mówiłem o tym, że największą wartością tego przymierza jest, że Jezus przyszedł na tą ziemię, umarł za ciebie i za mnie, przelał swoją świętą krew, ofiarował samego siebie i dziś miałeś łaskę i przywilej o tym wspomnieć, raz jeszcze to przeżyć, będąc przy stole. I gdy Jezus to uczynił i gdy to się wykonało, to od tego momentu stało się coś niezwykle ważnego dla ludzkości. Bo to od tego momentu człowiek miał możliwość wyzwolić się spod panowania grzechu. Powiedzieliśmy wtedy sobie, że największą wartością w życiu człowieka nie jest to, co najczęściej ludzie myślą, choć pożądane są Boże błogosławieństwa i one są naszym udziałem i one są dla człowieka. Ale największym błogosławieństwem, jakim człowiek może się cieszyć, to to, że grzech nad nim już nie panuje, że on go już nigdy nie męczy, że on go już nigdy nie dręczy, że on go już nie powala, że on nie zabiera mu radość życia, że on już nie wnosi do życia człowieka wiele trosk, kłopotów, tragedii, że już tego nie ma, że człowiek ma możliwość w mocy Jezusa Chrystusa wyzwolić się i ten grzech już nad nim nie panuje. To jest największe błogosławieństwo. I wtedy człowiek może powiedzieć, że jest wolnym człowiekiem. I gdy takiego stanu każdy z nas doświadczy, to jest coś, za czym potem człowiek będzie już zawsze tęsknił, jeżeli zdarzy się tak, że to zostanie zakłócone albo utracone. Dalej powiedzieliśmy niezwykle ważną rzecz, że wielu ludzi w swoim życiu czyni tak, że żeby wyzwolić się z grzechu, robią to własnymi wysiłkami. Robią to po prostu cieleśnie. I przez lata im się nie udaje, bo też nie może im się udać. Dlatego, że człowiek nie ma mocy. Człowiek nie ma mocy, ażeby samemu wyzwolić się z grzechu. I dlatego często obserwujemy oto taką postawę, że ludzie latami chodzą do kościoła i coś w ich życiu jest. Dlatego, że starają się i ja chcę powiedzieć, że wielu ludzi naprawdę się stara. Robią naprawdę potężne wysiłki, ale nigdy nie mogą osiągnąć celu. Dlatego, że to jest niemożliwe. I chciałbym powiedzieć, że jedyną osobą, która dzisiaj jest w stanie tobie pomóc i spowodować to, że będziesz miał zwycięstwo nad grzechem, to jest Duch Święty. To jest tylko i wyłącznie Duch Święty. Apostoł Paweł powiedział w 8 rozdziale i w 13 wierszu: jeżeli sprawy ciała będziecie umartwiać duchem, żyć będziecie. Wyraźnie, list do Rzymian, 8 rozdział, 13 wiersz. Jeżeli sprawy ciała duchem będziecie umartwiać, żyć będziecie. Czyli nie możemy wysiłkami cielesnymi tego sprawić. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy się nad tym przez chwilę zastanowili. Jedynie Duch Święty jest w stanie dać nam moc, dać nam siły do tego, żebyśmy mogli prowadzić zwycięskie życie. Ezechiel prorokował do wyschłych kości. I kiedy Bóg pokazał mu dolinę i tam było pełno wyschłych kości, to Bóg zapytał się go, czy te kości mogą ożyć. Możemy powiedzieć, że te kości nie raz mówią czy pokazują człowieka, który nie zna Boga. Człowieka, który jest martwy, w którym nie ma życia, który nie żyje dla Boga, dlatego że jest martwy i martwy z jednego powodu, że tak naprawdę nad nim panuje grzech. I Ezechiel Dostaję pytanie, czy te kości mogą ożyć. I Biblia powiada, że one mogą ożyć, że człowiek może żyć dla Boga. Chciałbym powiedzieć i zastanowić się, dlaczego dzisiaj jest tak, że gdy jest zwiastowane Boże Słowo, gdy ludzie na całym świecie słyszą zwiastowane Boże Słowo i słyszą o tym, że pewnych rzeczy, albo dokładnie słyszą, co wolno im czynić, a czego nie wolno im czynić, to dlaczego tak często zdarza się tak, że ci ludzie słuchają Bożego Słowa? Co jest powodem, że ci ludzie słuchają Bożego Słowa, tak jak w czasach Ezechiela, i nie mają siły tego słowa wykonywać? Ezechiel powiedział coś takiego. Oto ty jesteś dla nich jak piewca miłości z pięknym głosem i pełną wdzięku grą na strunach lutni. Oni wprawdzie słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przez chwilę się zastanowili. Zapewne nie wszystkich to dotyczy. Ale dlaczego jest tak, że dzisiaj ludzie słyszą Boże Słowo, które pochodzi od Boga, które ma moc, i co jest powodem, że wielu ludzi nie ma mocy i nie ma siły tego słowa wykonać? Co jest powodem, że słowo słyszane często, nie chcę powiedzieć, że zawsze, ale często nie znajduje w człowieku siły, odpowiedniej siły, odpowiedniej mocy, ażeby je wykonać? Ezechiel mówił tak do Izraela. I Bóg smucił się z tego powodu, i prorok smucił się z tego powodu, że mówił do nich słowo od Boga, że oni je słyszeli, a nie mieli mocy go wykonywać. I żeby to zrozumieć, Bóg pokazał Ezechielowi dolinę suchych kości. I oto w pewnym momencie, kiedy on prorokował do tych suchych kości, stało się tak, że te kości nagle zaczęły zbliżać się do siebie, zaczęły porastać ścięgnami, zaczęły porastać ciałem, i nagle pojawiło się wielkie wojsko ludzi. Wielkie wojsko ludzi, i oni wszyscy już mieli oczy, oni mieli już ciało, oni już mieli usta, oni już byli postaciami. Oni byli postaciami. A jednak nie było w nich życia. I Bóg mówił do Ezechiela: jeżeli będziesz mówił do tych kości, one już są postaciami, mają uszy, mają oczy, widzą, słyszą, a jednak ty mówisz do nich słowo i ono nie wykonuje w nich pracy. I ono nie buduje ich życia. Bóg mówił do Ezechiela: oni słyszą twoje słowo, a jednak jest coś, co powoduje, że oni tego słowa nie rozumieją, ono do nich nie dociera, ono nie wykonuje w ich życiu pracy. Co było powodem, że tak się właśnie działo? I Bóg dalej mówił do Ezechiela: prorokuj teraz do ożywczego tchnienia, żeby to ożywcze tchnienie z czterech stron świata przyszło do tych kości i żeby one mogły ożyć. O co chodzi? Myślę, że gdy chodzimy do kościoła i czytamy Boże Słowo I gdy Ezechiel prorokował do ożywczego tchnienia, to prorokował tylko do jednej osoby. Prorokował do Ducha Świętego. To do Niego prorokował, żeby przyszedł do tych kości i dał im życie. Chciałbym powiedzieć, że gdy przyjdzie Duch Święty do życia człowieka, gdy przyjdzie Duch Święty do życia człowieka, to da człowiekowi moc do tego, ażeby słowo, które słyszy, mógł je wykonywać. Da mu moc do tego, żeby to słowo, które słyszy, albo słowo, które czyta, żeby mógł je wykonać. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że bez mocy Ducha Świętego człowiek nie jest w stanie wykonać tego, co mówi Boże Słowo do życia człowieka. Bo człowiek cielesny nie ma takiej mocy. Nie ma takiej mocy. To są rzeczy nadprzyrodzone, z którymi człowiek każdego dnia styka się. I bez Ducha Świętego jest niemożliwe, ażeby te rzeczy pokonać. Wielu ludzi dzisiaj mówi, ja chcę służyć Bogu, ja nie chcę Boga zasmucać, ja chcę, żeby moje życie było święte, żeby było bez nagany, żeby było czyste, żeby było sprawiedliwe i tak dalej, ale ja nie mam siły i mieszka we mnie Duch Święty. Zostałem napełniony kiedyś Duchem Świętym. I co się dzieje, że jednak nie mogę w swoim życiu zwyciężać? Co się dzieje? Słyszę Boże Słowo. Ono nieraz mnie oskarża. Ono nieraz mnie osądza. Ono nieraz mnie niepokoi. Wracam do domu i kiedy jestem sam, płaczę nad sobą. I jest we mnie Duch Święty. I co jest? Że jednak nie mam siły, że jednak nie mam mocy, że jednak nie mam zwycięstwa, że jednak słyszę, ale w moim życiu coś jest, w moim życiu coś jest, co powoduje, że co jakiś czas zostaję powalony, co jakiś czas zostaję powalony, co jakiś czas gdzieś jak za grobu, jak za światów, gdzie stare rzeczy powracają. Co jest? Co jest? Słowo przecież jest żywe. Słowo przyszło od Boga. Jest Duch Święty. A co jest? Co jest? Że jednak to moje życie jest takie, jakie jest. Ja spotkałem takich ludzi, którzy są niezadowoleni, którzy są niezadowoleni ze swojego życia. I jak takiemu człowiekowi poradzić? Co mu powiedzieć? Chodzi do kościoła, słyszy słowo. Bardzo często, przecież w końcu może znaleźć miejsce na ziemi czy kościół, w którym słowo, które jest zwiastowane, jest namaszczone Duchem Świętym. W końcu przecież mówi, że został ochrzczony w Duchu Świętym. A jednak coś w życiu jest. A jednak jest jakiś problem. I ci ludzie zadają sobie pytanie, co byście im odpowiedzieli? Gdyby w takiej sytuacji, którą teraz nakreśliłem, ktoś przyszedł do was i powiedział, poradź mi, bo nie wiem, co jest. Co byście takiemu człowiekowi odpowiedzieli? Jaką dać im odpowiedź takiemu człowiekowi? Ja nie mówię o tych, którzy lekceważą Boże Słowo. Ja nie mówię o tych, którzy lekceważą Ducha Świętego. Ja o tych nie mówię. Ja mówię o tych szczerych osobach, o tych ludziach, którzy naprawdę chcą coś w swoim życiu zmienić. Ja o tych mówię. Którzy coś chcą w swoim życiu zmienić. Pastor tutaj podpowiada, to jest obraz ludzi, którzy stoją w miejscu. Mimo to, że chodzą do kościoła, mimo to, że Duch Święty ich kiedyś wypełnił, a jednak stoją w miejscu. Biblia nie byłaby Biblią, Bóg nie byłby Bogiem, gdyby nie mógł dać porady, gdyby nie dał rozwiązania na taki stan i na taki problem. Otóż po pierwsze, pierwszym powodem, który sprawia, że taki stan istnieje, to to, że Duch Święty w życiu takiego człowieka został zamknięty jak w butelce i nie ma wolności. I nie może działać, nie może przemawiać, nie może objawiać, nie możesz z człowiekiem dogadać się, nie możesz z człowiekiem porozumieć się. On jest, ale człowiek mu nie pozwala działać. On jest zasmucony, on jest zamknięty. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że gdybyśmy przyszli do kościoła, wszyscy, którzy są pełni Ducha Świętego, i gdyby Duch Święty mógł objawiać się poprzez każdą osobę w wolności, niczym będąc niczym skrępowany, i gdybyśmy przyszli do kościoła i zaczęli wielbić Boga, jest niemożliwe, żeby nie przypływało Boże życie. Jest niemożliwe, żeby chory nie był uzdrowiony. Jest niemożliwe, żeby grzesznik nie zaczął pokutować. I tak dalej, i tak dalej. Jest niemożliwe, dlatego że Duch Święty ma taką moc. I po pierwsze, gdy jest zasmucony, nie może działać. Po drugie, dlatego że nie może działać, nie może objawić człowiekowi skrytych rzeczy. Ludzie przez lata, chodząc do kościoła, czasami flirtując ze światem, czasami flirtując z grzechem, czasami gdzieś zapędzili się o wiele dalej niż powinni, czasami weszli do miejsc, do których nigdy nie powinni wejść. Czasami gdzieś znaleźli się, gdzie nie wypadało nawet zbawionemu człowiekowi tam być. Czasami czynili rzeczy, których nigdy nie powinni czynić. I przez lata tych rzeczy się nazbierało. Były czasami rzeczy, które nigdy nie zostały wyznane. Owszem, część z tych rzeczy było wyznanych. Część z tych rzeczy było już załatwionych. Ale zdarza się tak, że czasami nie wszystkie rzeczy zostały wyznane. Czasami bywa tak i jest tak, że Duch Święty, będąc skrępowany, nie jest w stanie objawić tych skrytych rzeczy, i to one tak bardzo często ścigają człowieka, to one właśnie, jak demony z przeszłości, atakują człowieka i co jakiś czas go powalają. Dlaczego ja jestem zainteresowany głęboką społecznością z Duchem Świętym? Dlaczego Dawid doceniał społeczność z Duchem Świętym? Dlatego, że on wiedział o jednej rzeczy i tak mówił do Boga: badaj moje serce, badaj moje życie. Nieraz moją modlitwą była taka modlitwa: Duchu Święty, zbadaj mnie i proszę Ciebie, objaw mi, jaki jestem, bo być może mam mniemanie o sobie jakieś tam, ale ja chciałbym, żebyś Ty powiedział prawdę o mnie, jaki naprawdę jestem. Nieraz modliłem się i mówiłem: Duchu Święty, badaj mojego ducha, badaj moją duszę, powiedz mi, bo być może jest coś, czego ja nie wiem. I chciałbym powiedzieć, że latami można nie wiedzieć i zastanawiać się, co się dzieje. Ja znam jeden przypadek, ja nie będę mówił, kto to jest, ale ja znam jeden przypadek, gdzie sędziwa kobieta po latach dowiedziała się od Ducha Świętego o przekleństwie, które kiedyś dawno zostało rzucone na jej życie. I gdyby nie Duch Święty, i gdyby nie społeczność z Bogiem, ona nigdy by o tym nie wiedziała. Nikt nie zna Twoich tajemnic. Nikt nie zna Twoich tajemnic. Ale jeden jest ktoś, kto gdy zbada Twoje serce, gdy zbada Twoje głębokości, On zna całą prawdę. Ja nie wiem, jakie mniemanie ludzie mają o Duchu Świętym i co chcieli, żeby On czynił w ich życiu. Ale ja jestem zainteresowany, żeby pokazywał mi moją prawdę. Ja chcę wiedzieć, jaki naprawdę jestem. Ja chcę wiedzieć, jaki jestem. I nieraz mówiłem, Duchu Święty, jeżeli jest coś, z czego muszę pokutować, to pokaż mi to, a ja pójdę do Jezusa. A ja pójdę do Jezusa. I On mi niczego nie odmówi. On mi niczego nie odmówi. Bo Jezus powoła się na obietnicę swojego Ojca i na przymierze. I na przymierze z Nim zawarte. I gdy pójdę do Jezusa i wszystko Mu powiem, to nie odmówi mi ratunku. To nie odmówi mi nadziei. To nie odmówi mi zwycięstwa. To nie odmówi mi mocy. To nie odmówi mi siły, ażebym prowadził zwycięskie życie. Dalej. A gdy to wszystko, co dotychczas powiedziałem, wypełni się, gdy to wszystko, o czym teraz powiedziałem, do tego momentu, ktoś dokładnie to wszystko zrobi. I nadal jest problem. I nadal jest problem. To może być jeszcze jeden problem, jeszcze jedna rzecz, która może nie dopuścić do tego, ażeby Duch Święty mógł wolności w Twoim życiu przebywać i wykonywać swoją cudowną pracę i cudowne dzieło. To jest niewiara. Bo chciałbym powiedzieć, że pozbycie się każdego jednego przekleństwa, każdego jednego grzechu, każdej jednej rzeczy, która się Bogu nie podoba, bez wiary w Boga to jest niemożliwe. Bez wiary w Boga to jest niemożliwe. Dlatego apostoł Paweł w liście do Galacjan w 2 rozdziale i w 20 wierszu powiedział: nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest w wierze w Syna Bożego. Co to jedno krótkie zdanie, bo ten wiersz mówi? Otóż, jeżeli masz wiarę w Boga, jeżeli trwasz w Chrystusie i przyjdzie taki moment, kiedy będziesz mógł powiedzieć z całą odpowiedzialnością za słowa: ja już nie żyję, ale żyje we mnie Chrystus. I do czego wracamy? Właśnie do społeczności, do trwania w społeczności. Chodzi o to, żebyś w tej społeczności doszedł do takiego momentu, żebyś powiedział: ja już nie żyję, żyje we mnie Chrystus. A chciałbym powiedzieć, że jeżeli taki dzień w życiu człowieka nastąpi, że w jego życiu rzeczywiście będzie żył Chrystus i ten człowiek będzie wykonywał tylko wolę Jezusa Chrystusa i ona dla niego będzie tylko, i ona, wola Jezusa, będzie dla niego prawdziwym pokarmem, to jest niemożliwe nie mieć wiary. Gdy przyjdzie do życia człowieka Jezus Chrystus i zamieszka, i będziesz miał z Nim społeczność, jest niemożliwe nie mieć wiary. To jest niemożliwe. Dlatego, że Jego obecność, dlatego, że obecność Ducha Świętego, dlatego, że działanie Ducha Świętego sprawią, że wiara będzie czymś naturalnym. Twoja społeczność z Bogiem zostaje niczym zakłócona i wtedy można powiedzieć jedną rzecz. I wtedy Ezechiel powiedział coś takiego: i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne i dam wam serce mięsiste. Kiedy przyjdzie Duch Święty do życia człowieka, kiedy będziesz miał społeczność z Jezusem Chrystusem, nagle życie człowieka zostanie całkowicie przemienione i chodzi o to, żeby w tej społeczności trwać w Jezusie, chodzić z Duchem Świętym, bo każdego dnia potrzebujemy siły do tego, żeby być ludźmi wolnymi od tego wszystkiego, co się Bogu nie podoba. Być ludźmi wolnymi, że grzech już nad nami nie panuje. Kończąc moje zwiastowanie, chciałbym w tym zwiastowaniu podkreślić, co chciałem powiedzieć, że bez Ducha Świętego nie jesteś w stanie wyzwolić się spod panowania grzechu. I także chcę powiedzieć w tym zwiastowaniu, że nie możemy żyć pod zakonem i ludzkimi wysiłkami sprawiać, że będziemy zbawieni. To jest służba śmierci. Chodzi o to, żeby żyć w społeczności z Bogiem, mieć moc od Boga, żebyśmy mieli siły do pokonywania każdego jednego grzechu. I jeszcze raz chcę podkreślić, bez Ducha Świętego przez całe życie będziesz powalany. Zawsze będzie coś. Już będzie się wydawać, że dłuższe czasy życia minął i już tak wszystko jest w porządku. I nagle ni stąd, ni znowuż, ni zowąd, znowuż przyjdzie problem. Dlaczego? Bo tylko Duch Święty ma moc, ażeby raz na zawsze skutecznie dać ci moc do zwycięstwa nad grzechem. A krew Jezusa Chrystusa, Jego doskonała ofiara złożona na krzyżu Golgoty jest wystarczająca, ażeby to wszystko zmazać z twojego życia i uczynić ci całkowicie nowym człowiekiem. I potem przyjdzie znowuż nabożeństwo i przyjdziesz do kościoła i ktoś ci powie, wielbijmy Boga i będziemy w wolności ducha. Wielbić Boga i będziemy w radości Ducha Świętego. Wielbić Boga, bo będziemy prawdziwie wolnymi ludźmi. I raz jeszcze chciałbym zacytować to, co apostoł Paweł powiedział. I ten cytat niech zakończy moje zwiastowanie. Jeżeli sprawy ciała duchem będziemy umartwiać, żyć będziemy. A ja chciałbym, żebyśmy wszyscy żyli. Amen.